Nie będziecie tej prawdy musieli spokojnie słuchać. Ale teksty biblijne po prostu tam trzeba śledzić, bo od czasu do czasu, jak nie będę mógł znaleźć, to zapytam, żeby tam odczytał. Mamy dzisiaj okazję pomówić o skarbie. Darek znalazł swój skarb i Ewa znalazła swój skarb. Entuzjastycznie nastawiony mój teść, Brawianek, powiedział nawet, że do zboru przybyła jedna rodzina. Co się równa, że dwoje samotnych ubyło, musicie wziąć pod uwagę. Ale jest dobra chwila, aby porozmawiać, aby rozważyć ze Słowa Bożego przypowieść o skarbie. Przypowieść o skarbie zapisana jest w 13 rozdziale Ewangelii Mateusza, a w wierszu 44. Ewangelia Mateusza, rozdział 13, wiersz 44. Zaś się podobne jest Królestwo Niebieskie skarbowym, skrytemu broni, który znalazłszy człowiek skrył i od radości, jaką miał z niego, odchodzi i wszystko, co ma, sprzedaje i kupuje ona broń. Trzynasty rozdział Ewangelii Mateusza to zbiór przypowieści. Ale ta przypowieść jest szczególną przypowieścią. Kto powie dlaczego? Dlatego, że została skierowana tylko i wyłącznie do uczniów. Trzydziesty szósty wiersz tego samego rozdziału, tej samej Ewangelii mówi tak: wtedy rozpuściwszy on lud, przyszedł Jezus do domu i przystąpili do niego uczniowie jego, mówiąc: wyłóż nam podobieństwo o konkolonej roli. I nasz Pan wyjaśnia przypowieść o konkolu. I następnie w 44 po wyjaśnieniu daje już kolejną przypowieść. Podobne jest Królestwo Niebieskie skarbowe. Królestwo Boże czy Królestwo Niebieskie to ulubiony temat kazań naszego Pana Jezusa Chrystusa. On jako istota duchowa, bycie Logosa w duchowej naturze, autor stworzenia, wykonawca stworzenia, to co zaplanował Jehowa, widział upadek człowieka. Widział te wszystkie tragedie, jakie się dzieją, i kiedy Bóg przedstawił jemu propozycję, aby pośpieszył z pomocą rodzajowi ludzkiemu, nasz Pan bez wahania przyjął misję. Wiązało się to z wyrzeczeniem się natury duchowej, wiązało się to z przyjęciem kształtu niewolnika, a więc z narodzeniem się jako człowiek, i następnie złożeniu swojego życia w ofierze. My jesteśmy pełni podziwu do tego, co dokonał nasz Pan Jezus Chrystus. On przyszedł tutaj na ziemię nie po to, żeby żyć, ale po to, żeby umrzeć. Miał stanowić przecież równoważną cenę za doskonałego człowieka, który wraz ze swym potomstwem pogrążony został w wiecznej śmierci, bez możliwości odpuszczenia i przebaczenia. I to właśnie Jezus, nasz drogi Zbawiciel, postanawia przyjść z pomocą rodzajowicą. On zadecydował, że będzie posłuszny temu, co przedsięwziął Ojciec, i decyduje się oddać swoje życie. Otrzyma wiary nasz Pan Jezus Chrystus, widzi Królestwo Boże, a więc czas, w którym wola Boża wykonywana jest na ziemi, tak jak cały czas wykonywana jest w niebie. Nasz Pan ma wiele powodów do tego, aby oddać swoje życie. Decyduje się i chce to uczynić. Ostatecznie Królestwo Boże to taki czas, w którym wszyscy poddani są Bogu, w którym panuje Boży porządek, harmonia i związane z tym błogosławieństwa. My o tym będziemy w dalszej części tej lekcji mówić. To Królestwo Boże ma swoją ziemską i niebiańską fazę. Tak jak Królestwo Szatana, w którego schyłku żyjemy, ma swoją niewidzialną fazę i swoją ziemską fazę. Swoich niewidzialnych przedstawicieli do sprawowania władzy ma szatan i ludzki. Tak więc, drodzy bracia i siostry, wracając do tych wszystkich przypowieści, nasz Pan chce powiedzieć uczniom, chce powiedzieć wam i tym jeszcze, którzy przyjdą do poznania prawdy, że perspektywa, jaką przed naszymi oczyma roztoczył Bóg, możemy nazwać ją dwoma słowami. Wesoła nowina. To, o czym my mówimy do ludzi, to nie jest słowo o katastrofie. To nie jest poselstwo o tym, że są uwięzieni, że teraz jak już posłuchali, co my mówimy, to my im mówimy, żeście wpadli w zasadzkę, po coście słuchali naszej wesołej nowiny, ale my im mówimy o tym, że przyjdzie czas, w którym rządy Boże będą działy się na ziemi. Tak więc nasz Pan jeszcze w ciele będąc widział mnie jako oczyma wiary, co dokonać ma Królestwo Boże. Mówimy o naszym Panu Jezusie Chrystusie także i z tego powodu, że już niecały miesiąc dzieli nas do obchodzenia kolejnej rocznicy Jego śmierci. Pozostaje On nadal niezatartym, wspaniałym przykładem do naśladowania. Przykładem człowieka, który tak jak mówił, tak jak wierzył, tak żył. A swoją śmiercią przypieczętował to wszystko, o czym mówił i o czym nauczał. Nie mówił w Polsce. Tak więc ta przypowieść o skarbie, my ogólnie możemy powiedzieć, mówi nam o wielkim dziele odkupienia, jaki dokonał nasz Pan Jezus Chrystus. My wiemy, że niektórzy bibliści definiują przypowieść i mówią, że jest to pouczająca, krótka opowieść, która ma na celu wzbogacenie strony moralnej czy etycznej człowieka. Z tej przypowieści w zasadzie nie można wyciągnąć żadnej nauki moralnej, etycznej, bo ona jest tajemnicą. Tak więc my będziemy chcieli tak za wzorem naszego Pana Jezusa Chrystusa, który od 37 wiersza tłumaczył przypowieść o Konkolu, będziemy chcieli na podstawie Słowa Bożego rozważyć tę przypowieść. Będziemy chcieli odnaleźć jej ukrytą treść, a przez odnalezienie tej ukrytej treści będziemy chcieli jeszcze bardziej przybliżyć się do naszego Pana Jezusa Chrystusa, jeszcze bardziej miłować Jego życie, Jego zasady, Jego nauki i wdrażać je codzienne nasze życie. Drodzy bratestwo, mam jeszcze przygotowany jeden wykład. Będzie on przedstawiony w drugiej części naszej społeczności, który dotyczyć też będzie naszego Pana Jezusa Chrystusa. I myślę, że tym wykładem chciałbym was niejako przygotować do tego drugiego wykładu. W zasadzie brak słów. Brak słów do tego, aby opisać życie, śmierć i pracę naszego Pana Jezusa Chrystusa. My bardzo często podziwiamy niektóre osoby, wprawdzie pewnych braci, pewne siostry za ich osiągnięcia. Jesteśmy zbudowani postawą tych osób, które na przykład w więzieniu, w zakładzie karnym decydują się poświęcić Bogu, odnajdują tam Boga w zasadzie już na samym dnie, tymi z niezapartą chęcią, pomimo że są w takim odosobnieniu, idą za Panem, tak, bo odnaleźli, tam trzymają się Go, są to dla nas osoby, które nas budują. Widzimy, że to Słowo Boże jest żywe, że to, co głosił Jezus, to nie jest jakąś legendą, czymś, co w zasadzie jest ładne, ale tak naprawdę to chyba niewiele może zmienić ludzkie serce. Nie, my mówimy o czymś, co żyje. Mówimy o prawdzie, która ma taką moc, że zmienia ludzkie serca, zmienia ludzkie życie. My mówimy o Jezusie, który żyje. Nie mówimy o Jezusie, który jest ukrzyżowany i który nie żyje. My mówimy o kimś, który już z martwych powstał, który przyjął boską naturę, który jest w mocy i chwale i który tak jak 19 wieków temu zmieniał ludzkie serca, tak i dziś zmienia ludzkie serce. On może zmienić każdego z was. On może pomóc wam we wszystkich kłopotach, we wszystkich cierpieniach, we wszystkich słabościach, bo On żyje. Nie mówimy o kimś, kto jest martwy, ale o kimś, kto jest żywy. To jest nasz Pan Jezus Chrystus. Dlatego jesteśmy tak pełni podziwu dla tej osoby, dla tego naszego Pana Jezusa Chrystusa, któremu poświęciliśmy się i dla którego żyjemy. Wróćmy zatem do naszej przypowieści. Podobne jest Królestwo Niebieskie skarbowi skrytemu w roli. To nam jeszcze niewiele mówi. Ale my wiemy, że i dzisiaj ludzie odnajdują skarby, które gdzieś tam są ukryte. I tak w zasadzie chyba każdy, który uprawia swoją działkę, czy rolnik, który uprawia rolę, być może na pewno raz w życiu miał taką myśl, że może uda mu się wykopać jakiś skarb. Że może ktoś tam przed wiekami coś ukrył. Jego łopata, czy jego lewy szpuga zawadzi o coś, a on wtedy stanie, weźmie łopatę, odkopie i zobaczy skrzynię albo gliniany garniec, w którym jest skarb. Ta przypowieść właśnie abstrakcyjna. Przypowieść mówi nam o takim zdarzeniu. Nasz Pan coś chciał ukryć. Ale oprócz tej roli, która została w tej przypowieści wymieniona, oprócz skarbu, który tam jest ukryty, naczelną postacią tej przypowieści jest człowiek. Człowiek, który znalazł ten skarb, który następnie ukrywa go, a potem wszystko, co ma, sprzedaje, żeby kupić tę rolę. Bo on wie, że jak kupi tę rolę, to tam jest skarb. A więc on wszystko, co ma, oddaje, wszystko, co ma, sprzedaje. Następnie kupuje całą rolę, a tam jest ukryty skarb. Wiersz 38 odkrywa nam pierwszy rąbek tajemnicy. Sam nasz Pan Jezus Chrystus w 38 wierszu 13 rozdziału Ewangelii Mateusza mówi: a rola jest światłem. A więc cały świat to jest owa rola. A kim jest człowiek, który odnajduje ten skarb? Otóż następnie sprzedaje wszystko, co ma, i kupuje tę rolę wraz ze skarbem. Otóż, drodzy braterstwo, list do Efezjan, rozdział 1, wiersz 14. Jest mowa o Kościele Chrystusowym. Posłuchajcie. Który jest zadatkiem dziedzictwa naszego na wykupienie nabytej własności ku chwale sławy Jego. Jest tutaj mowa, że Kościół Chrystusowy został wykupiony przez Jezusa Chrystusa. Stał się własnością. Bo Pan kupił go własnym krwią. Czy zatem ktoś powie, to Kościół Chrystusowy jest tym skarbem tej roli w tym całym świecie? Chcemy powiedzieć, że nie tylko. Otóż, drodzy bracia i siostry, tak jak gdyby w proroczym widzeniu nasz Pan, kiedy decyduje się oddać swoje życie za Adama, a w Adamie za cały rodzaj ludzki, widzi oczyma wiary wielkie dzieło, które jego ofiara dokona. Co nasz Pan widzi? Nasz Pan widzi, że wszyscy potomkowie Adama zostają uwolnieni z śmierci. Każdy jeden, który otrzymał wyrok śmierci, a nie ma takiego na grobie ziemskim, który by nie chodził z zapisanym już wyrokiem śmierci, co do tego panuje jednomyślność i zgoda. Nasz Pan widzi, że wielu ludzi z rodziny Adama zdecyduje się na podniesienie się z niedoskonałości. Poprzez stworzenie odpowiednich warunków ci, których dziś my nazywamy, że są na dnie, pogrążeni w uzależnieniu od narkotyków, od alkoholu, od nikotyny, od gier hazardowych, od złego życia. Ci, którzy zatracili wszystkie w zasadzie znamiona podobieństwa Adamowego, tym wszystkim ludziom Bóg umożliwi rozpoczęcie nowego życia. My wiemy, i nasz Pan wiedział, że bardzo wielu podda się temu procesowi i staną się doskonałymi. Nasz Pan także wiedział, że Bóg będzie wybierał pewne klasy spośród upadłego rodzaju Adamowego w czasie, w którym złoma przewaga, więc w królestwie szatana. I nasz Pan widział, że wielu ludzi z rozmaitych klas, z klas ojców Starego Testamentu, których my nazywamy starożytnymi godnymi, że ci, którzy później w czasie jego misji pójdą za nim, wszyscy powołani do niebiańskiego powołania, wielu otrzyma nagrody, korony. Nasz Pan także wiedział, że wielu będzie powołanych po zamknięciu wysokiego powołania i oni także zwyciężą. Dzisiaj tu na sali są tacy, którzy weszli w przymierze z Bogiem w klasie młodocianych godnych. Innych klas, między innymi tych, którzy poświęcili się obecnie jako przednia część klasy restytucyjnej, poświęceni obozowcy. Wy wszyscy jesteście w przymierzu z Bogiem. Przy Jego pomocy mamy nadzieję wytrwać w ślubach naszego poświęcenia. Tak więc nasz Pan zobaczył, że przez złożenie Jego ofiary wielu ludzi spośród rodziny Adamowej uzyska doskonałość. Co więcej, jeszcze część z tych, którzy należeli do rodziny Adamowej, uzyskają miejsca w wyższych klasach. Będzie także część, tak jak żeśmy czytali, ci wykupieni, którzy otrzymają boską naturę, chwałę, cześć i nieśmiertelność. Tak więc nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus wiedział, że bardzo wielu skorzysta z Jego ofiary. Ze smutkiem mówimy, że będą tacy, którzy nie skorzystają, dla których ta ofiara nie będzie miała żadnej wartości. Podeptają ją, odrzucą. Działo się to i w wieku Ewangelii, będzie działo się to w wieku tysiącletniego panowania Jezusa Chrystusa. Ale drodzy bracia i siostry, co chcemy powiedzieć? To, że człowiek zdecyduje się odrzucić Boże zbawienie, to nie będzie ani winą Boga, ani winą Jezusa, ani winą Jego rodziców, nikogo winą, tylko winą tego człowieka. Bowiem Jezus kupi go. Tak jak Jezus w tej przypowieści kupił całą rolę, cały świat. Odkupienie jest dla każdego potomka Adamowego. Niektórzy ubolewamy, nie skorzystają z tego. ale dla tej radości, dla tych, którzy skorzystają z tego, dla tych zbawionych, z perspektywy czasu, ze skończonego obrazu patrząc, nasz Pan zdecydował się oddać swoje życie. To jest ten skarb na tym świecie. Pośród wszystkich potomków Adama są ci, którzy skorzystają z jego ofiary. To jest ten skarb. Tym naczelną częścią tego skarbu jest klasa Chrystusa. Tak więc, drodzy bracia i siostry, nasz drogi Zbawiciel w niebie po rozmowie z Ojcem Niebiańskim decyduje się oddać swoje życie. Jakie wiązały się z tym wymagania? Jak wspomniałem, odłożenie na stronę duchowej postaci i przyjęcie ludzkiej natury. Wiązało się to także z oddaniem swojego życia pośród nieprzyjaznych warunków. Tak więc dla tej wystawionej radości, dla tej wielkiej i ogromnej misji Jezus, nasz Pan, decyduje się oddać wszystko, co ma. Prorok Izajasz w 53 rozdziale, a w wierszu 11 mówi tak. Prorok Izajasz, 53 rozdział, wiersz 11. Z pracy duszy swej ujrzy owoc, którym nasycą będzie. Znajomością są wielu sprawiedliwi, sprawiedliwy sługa mój, bo nieprawości ich on sam poniesie. Z pracy duszy swej ujrzy owoc. Rzeczywiście, to co dokonał nasz Pan Jezus Chrystus, on to już oceniał, że jego ofiara, jego misja przyniesie coś wielkiego rodzaju ludzkiego. I on decyduje się oddać wszystko, co ma. Sprzedaje wszystko, co ma. To jest symbol kompletnego, zupełnego oddania się na służbę Bożą. I kupuje rolę. Kupuje cały świat swoją krwią. Jest równoważną ceną za ojca Adama. Chciałbym, abyśmy przeczytali jeszcze jeden fragment. Jest on wam dobrze znany. Z listu do Filipian, ale nie sposób go w tym miejscu nie odczytać. List do Filipian, rozdział 2, wiersze od 5 do 9. List do Filipian, rozdział 2, od 5 do 9. Tego tedy bądźcie o sobie zrozumienia, które było i w Chrystusie Jezusie, który będąc w kształcie Bożym poczytał sobie za drapieństwo równym być Bogu. I wyniszczył samego siebie, przyjąwszy kształt niewolnika, stawszy się podobnym ludziom. Postawą znaleziony jako człowiek. Sam się poniżył, będąc posłusznym. Aż do śmierci. A to śmierci krzyżowej. Tego też Bóg darował, Bóg nader go wywyższył i darował mu imię, które jest nad wszelkie imię. My znajdujemy Jezusa opisanego w kartach Ewangelii już jako człowieka. Jesteśmy zadziwieni tymi cudami i okolicznościami, które działy się przy narodzeniu Jezusa, kiedy Maria rodziła syna. Kiedy zapamiętywała wszystkie cudowne okoliczności w Ewangeliach, tuż przed narodzeniem i po narodzeniu znajdujemy wiele zapisków wskazujących, a Maria zapamiętała to w swoim sercu. Tak więc, drodzy bracia i siostry, nasz Pan był posłuszny apostoł Paweł. I potem idzie jeszcze krok dalej i mówi, aż do śmierci dobił w posłuszeństwie wszystkiego to, co dokonał. I jeszcze idzie dalej apostoł i mówi, a to śmierci krzyżowej. Drodzy bracia i siostry, nie na próżno tu apostoł mówi, a to do śmierci krzyżowej. To jeden z najokrutniejszych rodzajów śmierci. I nasz Pan decyduje się na taki rodzaj śmierci. Dzisiaj w widzowie obecnej w Stanach Zjednoczonych, w niektórych stanach nadal wykonuje się wyroki śmierci. I o tym mówię. Przez rozstrzelanie, przez wejście do komory gazowej, przez powieszenie i na krześle elektrycznym. Drodzy bracia i siostry, tak na moment zatrzymujemy się w tym miejscu. I my dokładamy jeszcze jeden, albo przez ukrzyżowanie. Gdybyśmy my mieli, nie byłoby żadnego odwrotu. Chciano by nam odebrać życie. Jaki rodzaj śmierci byście wybierali? Trudne pytanie. Dlaczego przez rozstrzelanie? Bo najszybciej. Jeden z historyków mówi, że dorośli silni mężczyźni na krzyżu umierali i 5 dni. Tak, do takiego rodzaju śmierci zdecydował się być wiernym i posłusznym nasz Pan Jezus Chrystus. Dlatego nie bez znaczenia apostoł mówi, że Jezus był posłuszny. Potem dodaje, aż do śmierci. Jeszcze raz dodaje, a to do śmierci krzyżowej. Żeby uzmysłowić nam, czego to nasz Pan dokonał. Na co się zdecydował. I myślę, drodzy bracia i siostry, że jeżeli już mówimy o tej decyzji, o przyjęciu na siebie tego, co zrobił nasz Pan, to pomyślcie o tym, że ta decyzja, którą podjął nasz Pan, nie była decyzją typu wyrażeniem zgody, co wypijesz, kawę czy herbatę. W zasadzie jest ci obojętnie, co wypijesz. Może być kawa, może być herbata. Nie przykładasz do tej decyzji żadnej wagi. Ale tu nasz Pan, człowiek o wiele bardziej wrażliwy od każdego z nas, istota, która doskonale rozumie, co to jest doskonałość, co to są ludzkie tragedie, w pewien sposób łączy się z upadłym człowiekiem, współczując mu. Przecież nasz drogi Zbawiciel wie, że nie jest to łatwa decyzja. Pamiętacie go i będziemy o tym mówili w następnej lekcji, kiedy w ogrodzie Getsemańskim płacze, modli się i krwawy pot występuje na jego czole. Tak więc, drodzy bracia i siostry, nasz drogi Zbawiciel decyduje się poświęcić wszystko. Wszystko, co ma, jak żeśmy powiedzieli, oddaje. Wszystko oddaje po to, żeby kupić wszystkich potomków Adama, bo wszystkich kupił. Nie wszyscy skorzystają z tego. Myślę, że znacie wiele tekstów. Oczywiście odczytamy te najbardziej charakterystyczne. To jest Dzieje Apostolskie, rozdział 3, wiersz 23. Z dziejów apostolskich. I stanie się, że każda dusza, która by nie słuchała tego proroka, będzie wygładzona z nim. Jest tutaj opis dotyczący już pośredniczącego tysiącletniego panowania i będą tacy, którzy powiedzą nie. Oni nie są pokazani w tym skarbie. Oni są pokazani w tej roli, bo szansa i możliwość będzie im dana. Rola, cały świat został kupiony. Ale tam jest ten skarb. Ci, którzy skorzystali. I ci bardzo cieszyli naszego Pana. Dla nich oczywiście ta ofiara w najpełniejszy sposób stanowiła radość i możliwość podniesienia się do doskonałości. Tak więc, drodzy bracia i siostry, możemy jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy wynikających z tego kupna. Możemy omówić krótko rezultat kupna. Odczytamy tu jeden z fragmentów, drodzy bracia i siostry, być może, że już wiele razy go cytowaliście, pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 4, wiersz 10. Jeden z piękniejszych tekstów. Możecie go sobie dobrze zapamiętać. Możecie się go nauczyć na pamięć. To jest on jakby streszczeniem całego boskiego planu. Co więcej, jest on tak pełen optymizmu i tak pełen nadziei, że niektórych, którzy są zwolennikami tak zwanej selekcji w boskim planie, czyli tak, począwszy od tych, którzy idą w wieczne męki się męczyć, poprzez tych, których Bóg spali, którzy nie przestrzegają siódmego dnia, a skończywszy na tych, którzy w Armagedonie zostaną pochłonięci przez ziemię albo spaleni przez żywioły i tylko zostanie zachowane 5 czy 6 milionów ludzi, to możecie wszystkim tym zadedykować ten tekst. Albowiem przeto też pracujemy i lżeni bywamy, że nadzieję mamy w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, a najwięcej wiernych. Ten fragment nie mówi, że Bóg chce być, że stworzy możliwość, tylko że jest. Jest poparcie tego dowodu, że ofiara Jezusa odkupiła wszystkich. Nie wszyscy skorzystają. Ci, którzy skorzystają w tej przypowieści, pokazani są w skarbie. Naczelną częścią tego skarbu jest Kościół Chrystusowy. Ale możliwość będzie dana wszystkim. Tak więc ten tekst mówi nam o rezultacie ofiary. Na mocy ofiary złożonej przez Jezusa Chrystusa wszyscy będą mieli możliwość otrzymać życie wieczne. Wy już jesteście uprzywilejowani, że poznaliście Pana, Jego prawdę, Jego plan, teraz, w czasie, kiedy zło ma przewagę. Tak najpełniej zrozumiemy to dopiero, kiedy rozpocznie się proces powstawania ludzi z grobu, kiedy rządy obejmą już widzialni przedstawiciele Boży na ziemi. Wtedy to najpełniej zrozumiecie. Wtedy to powiecie sobie, że to był najmądrzejszy, najlepszy wybór naszego życia, co myśmy dokonali. I nie będziecie sobie wyrzucać, i nie będziecie zmartwieni, tylko będziecie szczęśliwi, będziecie radośni. Tak. Do tego, co mówię, przypomina mi się sytuacja, że jeden z klientów firmy, w której pracuję, jesteśmy na takiej koleżeńskiej stopie, mówi: jestem dzisiaj taki zdenerwowany, że się nie mogę opanować. No to mówię: usiądź i opowiedz, co to się stało. On mówi: przychodzi do mnie moja szwagierka, on jest, chcę wam powiedzieć, nałogowym graczem totolotka czy to ekstrezja. Mówi: przychodzi do mnie moja szwagierka, ona co tydzień ma za zadanie, żeby podała mi numery, na które ja mam zagrać. I ona zapomniała, że losowanie, ja już teraz nie wiem, być może, że jest w niedzielę, a numery jej się pomyliło. Zamiast przynieść mu w piątek, to przyniosła mu już dopiero w poniedziałek, jak już było po losowaniu. I mówi: wiecie co, jestem tak zdenerwowany, bo ja patrzę na te numery i to są wszystkie numery, jakie padły w tym losowaniu. Mówi: wygrałbym, już teraz nie pamiętam ile miliardów, ale wygrałbym bardzo, bardzo. I mówi: i nie mogę już, tydzień o tym myślę i nie mogę dojść do siebie, że ona nie przyniosła w odpowiednim czasie. Drodzy bracia i siostry, ten przykład jest taką ilustracją nie dotyczącą się nas. Bo my dokonaliśmy dobrego wyboru. Tylko współczuję wszystkim tym, którzy zetknęli się z Panem i z prawdą. I te tak zwane ważne rzeczy światowe przesłoniły im coś, co jest ważne, co jest najważniejsze, co jest godne czci, co jest godne życia, co jest godne umierania. Drodzy bracia i siostry, rzeczywiście pośród tak wielkiej liczby ludzi niewielka liczba została zaznajomiona z Bogiem, z Jezusem, a jeszcze spośród tej niewielkiej liczby niewielu zna prawdziwe Boże zamierzenia dotyczące rodzaju ludzkiego. Tak jest. Mówimy o czymś, co jest faktem. I myślę, że to słowo przyszło także i do waszych serc. Że widzicie Boga, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, Boga miłościwego, Boga miłosiernego, Boga dobrego, Boga, który posłał swojego Syna, żeby stał się Zbawicielem. I ten Jego Syn tak umiłował rodzaj ludzki, że rzeczywiście pośpieszył z pomocą i zdecydował się oddać swoje życie. Oddał wszystko, co miał i kupił cały świat, aby jak największa część ludzi, istot, mogła skorzystać z Jego zbawienia, a ci są pokazani w tym skarbie, który jest tam schowany w tej roli, w tym całym świecie. Mamy, drodzy bracia i siostry, w naszych rękach coś dziwnego. Coś, co w zasadzie nie powinno być naszym udziałem, bo nikt z nas nie zasłużył sobie na to, aby poznać prawdę, aby poznać Boga, aby mieć zupełnie inne życie, niż prowadzą je ludzie na świecie. Tak naprawdę ci biedni ludzie żyjący na świecie nie mają wielu powodów do radości. Myślę, bracia i siostry, że bardzo wiele powodów do radości mamy my, zapoznani z prawdą Słowa Bożego. Tak to się właśnie składa, że wierzymy w rzecz tak dziwną, że wielu ludzi nawet przestaje o tym marzyć. My wierzymy, że za niedługi czas na mocy ofiary Jezusa Chrystusa zobaczycie najdziwniejsze zjawisko, jakie kiedykolwiek dziać się będzie w całym wszechświecie. Zobaczycie ludzi, których już żeśmy pożegnali, którzy zasnęli w Panu. Zobaczycie, że Bóg poprzez Jezusa swoją mocą będzie ich podnosił do życia. Ja chciałbym także, żeby mój syn słuchał tego wykładu, który ja mówię. Drodzy bracia i siostry, zobaczycie coś, co przechodzi ludzkie zrozumienie, kiedy Bóg swoją mocą będzie wywodził umarłych z różnych wieków. Będzie ich odtwarzał. Wy zobaczycie, że nikt już żyjący na ziemi nie będzie potrzebował okularów, nie będziecie potrzebowali lasek. Zobaczycie, że pomarszczone twarze zostają wygładzane, nie będzie już sędziwych, nie będzie chorych. Wy zobaczycie świat, w którym ludzie zaczynają żyć i rządzić się zupełnie innymi prawami. Zobaczycie coś, czego nie potrafimy sobie dzisiaj wyobrazić. Tego dokonał nasz Pan Jezus Chrystus. I wy będziecie w przyszłości użyci przez naszego Pana Jezusa Chrystusa także do pomocy innym z rodzaju ludzkich. Będziecie mogli wtedy powiedzieć, że dzięki łasce Boga myśmy stali po stronie Pana prawdy i sprawiedliwości, kiedy zło miało przewagę. Będziecie mieli taki przywilej to powiedzieć. Będziecie wtedy bardzo dumni, że spotkała was taka łaska, taki zaszczyt. Będziecie się dziwili, powiecie, to jest coś nie do zrozumienia, ale to są fakty. Już dziś zaczęło się dla nas zupełnie nowe życie. Jest to wszystko dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, który oddał swoje życie. I my zapoznaliśmy się z nim i zadecydowaliśmy, że rzeczywiście dla tej idei, dla tej nauki, dla tego słowa, które on wypowiedział, warto żyć. Byśmy oddali, podporządkowali swoje życie pod jego wolę. Ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, gorąco ich zachęcamy, aby pomyśleli o tym, aby poświęcić się Panu. Ci, którzy mają obawy i bojaźnie, że a co to będzie, a co powiedzą znajomi, sąsiedzi, to odpowiadamy. A co powiedzą wasi znajomi, sąsiedzi na to, kiedy wy jesteście, macie sukcesy? Czy będą wam gratulować, czy będą wam zazdrościć? A kiedy będziecie chorzy, czy wasi przyjaciele ze świata, wasi znajomi, przyjdą was odwiedzić i będą wam współczuć, czy pójdą swoją drogą? Byście mieli może w świecie takich przyjaciół, którzy was w chorobie, w smutku i w radości odwiedzą i będą z wami. Ale ten świat idzie swoją drogą, dlatego Duch Boży ma iść swoją drogą. A Jezus jest tym, który wynagrodzi stukrotnie każdą stratę. Zdawałoby się stratę. A w przyszłości da żywot wieczny. Drodzy bracia i siostry, rzeczywiście ta przypowieść o skarbie jest nauką pełną radości. Chciałbym życzyć wam wszystkim, którzy jesteście już Bogu poświęceni, abyście zawiązywali jeszcze bliższe stosunki łączności z Panem. Ci, którzy w zasadzie nie wiedzą, czy tak, są takimi na rozdrożu, aby uklęknęli przed Panem w modlitwie i powiedzieli o swoich kłopotach, aby powiedzieli o swojej niepewności, a Pan na pewno odpowie, na pewno udzieli takiej pomocy. A ci, którzy w zasadzie są tylko wątpiącymi, aby spróbowali jeszcze raz przestudiować sobie to, co uczył nasz Pan w Ewangelii, znajdą tam wiele odpowiedzi, aby spróbowali przestudiować Boży plan. Znajdą tam zadziwiające rzeczy, które przygotował Bóg dla całego świata. Myślę, drodzy braterstwo, że mamy wiele powodów do tego, aby dziękować Bogu za te wspaniałe rzeczy, które dla nas przygotował, które są opisane w Jego Słowie. Niech one będą zachętą dla nas wszystkich. Niech nas umocni, szczególnie w tym okresie przed pamiątką śmierci naszego Pana. Niech nas jeszcze bardziej przybliżą do Pana, niech nas umocnią. A Boże błogosławieństwo niech na was obficie spłynie, a tego wam z całego serca życzę.